panie doktorze, radioterapia to bardzo szczególna metoda leczenia nowotworów. Mówi się bezbolesna, mówi się w jakimś sensie chyba najlepsza dla pacjenta, chociaż oczywiście, że zawsze są jakieś skutki uboczne i zawsze są różnego rodzaju powikłania, ale wydaje się, że to jest też jakaś bardzo ważna droga dla pacjentów. Ba, ona też się kapitalnie rozwija przy nowoczesnej medycynie i nowoczesnej onkologii.
Oczywiście, że tak. Jest to metoda znana od bardzo wielu lat. W wielu sytuacjach niestety niedoceniana. To wynika z tego, że bardzo niewiele osób ma pojęcie, na czym ona polega, prawda? No bo jest to użycie promieniowania jonizującego do niszczenia komórek nowotworowych. Tak jak pan powiedział, w większości przypadków bezbolesna, albo jeśli nawet, to minimalnie bolesna, bo jest to wszystko wykonywane w znieczuleniu i tak dalej. Oczywiście, że ona się rozwija, raz, że mamy coraz lepsze techniki, coraz bardziej dokładne, mamy radioterapię w tym momencie i to też w Rzeszowie sterowaną na przykład oddechem pacjenta. Czyli napromieniamy tylko w określonych momentach, kiedy detektor wykrywa odpowiedni moment
wdechu
pacjenta. Mamy systemy pozycjonowania względem określonych punktów na pacjencie i tak dalej. Jesteśmy w stanie podawać bardzo duże dawki na bardzo małe obszary, co tak naprawdę kończy się tak zwaną ablacją guza, czyli zniszczeniem go całkowitym. Są przypadki, w których my jesteśmy w stanie zredukować tą radioterapię do kilku dni. Oczywiście bardzo określone, tutaj jakby nie jest to miejsce na wchodzenie w szczegóły, ale rzeczywiście no jest to metoda, która się bardzo rozwija, ale też należy pamiętać, że jest to metoda, która stanowi też uzupełnienie pozostałych metod leczenia, bo mamy pojęcie tak zwanej jednoczasowej radiochemioterapii, mamy pojęcie radioterapii uzupełniającej, mamy pojęcie radioterapii przedoperacyjnej. Wszystko zależy od nowotworu, od sytuacji klinicznej i tak dalej. No jeśli mówimy oczywiście o nowoczesnych metodach,
no to od razu myślimy o
oczywiście sztuczna inteligencja. Wie pan, algorytmy sztucznej inteligencji tak naprawdę w medycynie stosowane są od lat. Tylko o tym się oczywiście szeroko nie mówiło.
I tak się nie nazywało.
I się tak to nie nazywało. Są to po prostu algorytmy, które na przykład pozwalają selekcjonować pewne rzeczy, które wykrywają pewne anomalie, czy przyspieszają pewne rzeczy, tak jak stosujemy je w radioterapii do tak zwanego autokonturingu, czyli automatycznego konturowania narządów wewnętrznych pacjenta. Tak samo stosowane są one i w radiologii, czyli w diagnostyce obrazowej pacjentów, do wstępnej oceny, analizy, czy występują jakieś anomalie, bo karmimy ten algorytm kilkudziesięcioma czy setkami tysięcy prawidłowych obrazów tomografii, czy rezonansu magnetycznego, czy badań PET i później on się uczy, co jest prawidłowe, co nie jest prawidłowe i automatycznie to wychwytuje.
No świetne narzędzie, prawda? Pomocne lekarzowi,
oczywiście,
nie zastępujące lekarza.
Nie jest na chwilę obecną. Oczywiście, że są sytuacje, w których można powiedzieć, że można byłoby puścić taki algorytm bez kontroli. Uważam, że nie do końca. Oczywiście w bardzo określonych sytuacjach te algorytmy są w stanie sobie poradzić, ale decyzja kliniczna musi być podjęta jednak przez żywy, w sensie przez człowieka. No, trudno bazować na tym tylko i wyłącznie, co określił algorytm, bo algorytm jednak pewnych danych może nie mieć.
Bardzo często się mówi, że radioterapia jest najbardziej efektywna i skuteczna na początkowym etapie choroby onkologicznej.
Tak, ale to też w określonych oczywiście sytuacjach. Są nowotwory, które można leczyć tylko samą radioterapią, na przykład nowotwór prostaty. Z jednej strony mamy zabiegi operacyjne, jak najbardziej możliwe do stosowania, a z drugiej strony mamy radioterapię, która absolutnie nie jest gorsza, jeśli chodzi o wyniki leczenia od zabiegu operacyjnego, a jest metodą nieinwazyjną. Ale na późnym etapie też możemy stosować radioterapię jako metodę, co prawda paliatywną, ale ulżenia pacjentowi, zmniejszenie jego dolegliwości bólowych i tak dalej.
Porozmawiajmy także o tym, co nie jest komfortowe dla pacjenta. Te odczyny popromienne bardzo często się zdarzają, one są uciążliwe dla pacjenta, no mniej.
Mniej lub bardziej, bo to przy obecnych metodach naprawdę liczba odczynów jest bardzo zredukowana. To są, to, To są też oczywiście rzeczy spodziewane, z którymi my sobie umiemy radzić. Tak. I tak naprawdę tych odczynów popromiennych, takich trzeciego, czwartego stopnia, które rzeczywiście wpływałyby znacznie na komfort życia pacjenta w trakcie radioterapii, obserwujemy coraz mniej. Im mamy dokładniejszą radioterapię, tym mamy mniej tych odczynów popromiennych. Oczywiście to też jest związane z tym, że no, lekarz, który tą radioterapię planuje, przepisuje, jak to się mówi, no musi wiedzieć, co robi, prawda? Musi wiedzieć, z którymi lekami nie wolno stosować, bo też w dobie tych wszystkich nowych leków mamy pewne ograniczenia wynikające, że nie możemy łączyć radioterapii z pewnymi cząsteczkami, bo nasilają one nam odczyn popromienny, więc albo trzeba lek odstawić, albo wdrożyć radioterapię przed włączeniem tego leku. No to są już bardzo specyficzne sytuacje kliniczne.
Skoro pan doktor powiedział o lekach, to też warto zwrócić uwagę, że ten rynek leków, jeżeli chodzi o onkologię, jest no, olbrzymi w tej chwili. To się pojawia błyskawicznie, natychmiast i w olbrzymiej ilości. To są tak. leki bardzo już celowane i specjalistyczne.
Tak. W tym momencie nie ma już pojęcia chemioterapia. W tym momencie jest pojęcie leczenie systemowe. Czyli mamy leczenie, które jest ogólnoustrojowe, ale ukierunkowane na poszczególne, bardzo specyficzne punkty w komórkach, w całym procesie metabolicznym, które są jakby identyfikowane w toku badań klinicznych i tworzenia leków, po czym testowane oczywiście i są to bardzo raczej leczenie jest spersonalizowane, czyli badamy genetycznie materiał guza, wiemy, jakie mutacje, czy jakie specyficzne zmiany zaszły w tym guzie i jesteśmy w stanie dobrać lek.
Niektóre leki są potwornie drogie i cały proces leczenia pacjenta często no, zależy od możliwości finansowych. To też jest z jednej strony dramatyczne. Wiem, że NFZ jakby refunduje wiele programów lekowych. No i tutaj też jest wielka szansa dla
pacjentów. Raczej w naszym kraju, wie pan, tak naprawdę, jeśli chodzi o każdego tak naprawdę zwykłego obywatela, nie ma konieczności leczenia prywatnego. Mhm. Dlatego, że tak jak powiedziałem, myślę, że 95% terapii dostępnych w Unii Europejskiej jest również dostępna u nas. Owszem, w ramach programów lekowych, czyli trzeba spełnić odpowiednie kryteria, ale te kryteria nie są wzięte z sufitu. Te kryteria opierają się na badaniach klinicznych, które wprowadzały ten lek, czyli na wskazaniach do stosowania tego leku. Po co to jest? Po to, żeby no, nie stosować leków, które kosztują 12 lub 10 tysięcy złotych dla miesięcznej terapii we wskazaniach, które nie mają udowodnionej skuteczności, bo to jest marnotrawienie potencjału i lekowego, i ekonomicznego. Nie możemy marnować pieniędzy na terapie, które nie są udowodnione.
No to jest szalenie ważne, by nie powiedzieć podstawowe.
I tutaj jakby, owszem, to jest drogie, ale to już jest rola szpitali i ich porozumienia z NFZ-em, żeby no, to finansowanie egzekwować. Nie zapominajmy o tym, że na chwilę obecną leczenie onkologiczne jest leczeniem nielimitowanym. Owszem, nadwykonania tak zwane, to już jest problem szpitali i lokalnego NFZ-u, ale tutaj absolutnie nie mówimy o tym, że trzeba robić jakieś zbiórki na jakieś leki, dlatego że niestety bardzo często trzeba brać pod uwagę, że tonący brzytwy się chwyta, czyli ludzie chorzy onkologicznie zrobią wszystko, żeby być zdrowym. Już nie mówię o, kiedyś tutaj poruszaliśmy temat terapii alternatywnych, to nie jest miejsce dzisiaj na poruszanie tego tematu, ale niestety jest bardzo wiele klinik dookoła Polski, czyli mówimy o Niemczech, mówimy o Czechach i innych krajach, które proponują terapie, które nie do końca są udowodnione, inkasując za to naprawdę ogromne pieniądze i drenując polskich obywateli niestety, gdzie to leczenie tak naprawdę jest u nas dostępne. Czyli tylko we wskazaniach, które rzeczywiście są udowodnione.
No to warto pamiętać, że mamy dobrych specjalistów, że dysponujemy dobrymi lekami, że sprzęt nie najgorszy, a powiedziałbym, że absolutnie w czołówce, że ośrodki onkologiczne, ba, podkarpackie ośrodki onkologiczne naprawdę są na bardzo dobrym, wysokim poziomie.
Tak, jeśli chodzi o radioterapię, absolutnie nie mamy się czego wstydzić na przykład. No leczenie w sensie systemowe, tak jak powiedziałem, no to są programy lekowe, te leki są wprowadzane na bieżąco. W zeszłym roku zostało wprowadzone 70 kilka nowych leków do programów lekowych w ponad 100 kilkunastu wskazaniach, a jeśli chodzi o radioterapię, to de facto mamy jeden z najnowocześniejszych sprzętów w Europie. Dlatego, że mamy Narodową Strategię Onkologiczną, który ze środków ministerstwa wymienia aparaty w całym kraju. To nie jest tak, że szpitale starają się o wymianę aparatu, tylko jeśli aparat dożyje swojego okresu wymiany, to tak naprawdę w cyklu około tam 8-10-letnim, ale tu też jakby jest to wystarczające, te aparaty są wymieniane na najnowsze jednostki.
Panie doktorze, bardzo się cieszę, że jakąś dobrą myślą i dobrym, pozytywnym akcentem możemy sfinalizować naszą rozmowę.
Tak. Może nie każdy szpital wygląda jak szpital w Leśnej Górze, ale to może nie o to chodzi. Czasem bardziej chodzi o ludzi i o zespoły, które naprawdę pracują na rzecz pacjentów.
Bardzo panu dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
Dziękuję również.
Pan dr Patryk Hasior, specjalista radioterapii onkologicznej, pełnomocnik dyrektora do spraw klinicznych i lecznictwa w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym imienia Fryderyka Chopina w Rzeszowie. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.